Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze. Prowadzi Agnieszka Karp-Szymańska.
Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i pozwólcie, że zacznę nieco niestandardowo, bo tak, po pierwsze jestem niewyspana, na co pewnie znajdziecie kilka dowodów w rozmowie, ale spokojnie, to jest niewyspanie bardzo merytoryczne, bo są takie książki, których nie da się odłożyć do końca. I po prostu się w nie wsiąka i dopiero gdy człowiek kończy, orientuje się, która jest godzina i trochę jest na siebie zły, a z drugiej strony wie, że nie mogło być inaczej. I w zeszłym roku była jedna taka książka. A w tym roku mamy połowę lutego i już jest kolejna, więc zapowiada się znakomity rok. Natomiast na szczęście jest autorka tej książki dzisiaj z nami i zaraz będzie odpowiadać za to moje niewyspanie. I mam nadzieję, że jest w lepszej formie i wszystko Państwu znakomicie wytłumaczy. Drodzy Państwo, jedna z najlepszych i niewątpliwie najbardziej upartych autorek dla młodego czytelnika, Agnieszka Dąbrowska. Dzień dobry, Pani Agnieszko.
Dzień dobry, Pani Agnieszko. Witam słuchaczy. No, a propos dobrej formy, to jest właśnie pokłosie mojego siedzenia przy komputerze kilkanaście godzin dziennie, przy laptopie, jakieś uciski w kark. Też nie mam najlepszego samopoczucia, ale próbujemy. Lecimy, Pani Agnieszko.
Ale za to Państwo będą mieli znakomitą książkę do przeczytania. Ja ją czytałam jeszcze w wersji elektronicznej. Ona już jest w tym momencie w księgarniach?
Jeszcze nie. Dopiero 28 będzie w księgarniach. Ja jeszcze jej fizycznie nie mam, jeszcze jej nie dostałam, widziałam tylko PDF-y. Mhm. Mam nadzieję, że już w weekend będę ją trzymała w rękach.
Mhm. No dobrze, to ja zrobiłam zamieszanie, trzeba je trochę posprzątać, więc cieszę się, że jest Pani ze mną do pomocy. Zatem uporządkujmy. Co to jest za książka, przez którą dzieci, młodzi ludzie właściwie, będą chodzić niewyspane do szkoły?
Czy one będą chodzić niewyspane do szkoły, czy tak się... No to mogę tylko na to liczyć, że tak to będzie wyglądało rzeczywiście, że będzie tak wciągała i że ta historia się udała i że będzie się podobała młodym czytelnikom. No to jest opowieść znowu o naszym Waldusiu, o tym samym, którego dzieci, młodzież znają już z pierwszej części i książki, i filmu. Tym razem, no wiadomo, że bohater troszkę podrósł, czuje się jeszcze bardziej dorosły i wydaje mu się, zgodnie z tytułem, że jest za duży na bajki i teraz musi się zmierzyć z jeszcze jedną bajką. Z mojej perspektywy, no dopóki ta książka nie jest w rękach czytelników, to ja mogę sobie pozwolić na pewne interpretacje, bo potem już mam wrażenie, że dzieło już zaczyna funkcjonować poza mną i najlepiej, żeby się autor już zamknął i zostawił wszystkie interpretacje i odczytania czytelnikom. Ale jeszcze tego momentu nie ma, do tego 28 jest kilka dni czasu, więc może sobie pozwolę powiedzieć o tym, o czym z mojej perspektywy, w moim odczuciu ta książka jest. No to jest opowieść o pewnej potrzebie, o głodzie bliskości, miłości ze strony obojga rodziców i o pewnym braku, ale przede wszystkim ja mam wrażenie, czy mam nadzieję, że to będzie dla wszystkich opowieść o próbie poradzenia sobie z tym brakiem, poradzenia sobie z pewnym deficytem. Waldek jako taki chłopak już dzielny, odważny, którego właśnie pamiętamy z pierwszej części, któremu się wydawało, że jest gotowy usłyszeć najpoważniejszą, najbardziej obciążającą prawdę i tym razem podejmuje wyzwanie, decyduje się poznać prawdę dotyczącą jego ojca. Ja myślę, że to nie jest za duży spoiler, bo jednak też trailery dotyczące filmów wszędzie już wiralują, są czytelne. No i to pytanie o tatę rzeczywiście po pierwszej części książki i głównie filmu padało bardzo, bardzo często, więc pewnie nie jest to wielkie zaskoczenie, czy nie będzie to wielkim zaskoczeniem dla czytelników i dla widzów w kinie, że rzeczywiście ta część, no właśnie temu problemowi, temu brakowi u naszego bohatera książkowego będzie dotyczyła.
Mhm. No właśnie, bo pierwszy rozdział nazywa się Byle nie o tym, prawda? I przekornie książka jest właśnie o tym, o czym bohater nie chce rozmawiać, tak? Ja sobie wpisałam od razu, jak zaczęłam czytać książkę, mówię Byle nie o tym, okej, to od tego zaczniemy, ale okazało się, że rzeczywiście książka no jakby wymusza trochę, tak? Ten temat, tą rozmowę i ten kierunek, no bo dokładnie o tym traktuje. Natomiast Pani Agnieszka, co tu dużo mówić, książek i w ogóle historii. O takim temacie jest wiele, to znaczy mama wychowuje syna, tak? Robi to najlepiej jak potrafi. Mama poznaje partnera, którego jakoś trzeba zaakceptować, tak? On jakby jest dłużej tym partnerem albo krócej, te relacje różnie się toczą, natomiast no dla dziecka jest to zawsze w jakiś sposób trudne, tak? To też już mieliśmy. Dziecko w pewnym momencie dorasta i chce poznać ojca. No i to też już mieliśmy. Jedyna rzecz, której nie mieliśmy, to tak postawionych pytań i tak poprowadzonej fabuły, jak w Pani książce. I przyznaję, że to jest powód, dla którego ja nie poszłam spać i czytałam, pomimo tego, że spokojnie bym sobie zdążyła to doczytać rano. Natomiast no po prostu tego się nie da odłożyć, tak? Z tego względu, że potraktowała Pani po raz kolejny młodych czytelników niezwykle poważnie, to znaczy pokazała Pani im, jak skomplikowane jest życie.
No, pisząc książki czy scenariusze, nigdy nie silę się na oryginalność. Jeśli ona wychodzi, to po prostu sama wychodzi. Bardziej staram się, stawiam na szczerość, po prostu na szczerość i rzeczywiście na to poważne traktowanie młodego czytelnika, który jeśli sam nie doświadcza takiego problemu, że właśnie jest wychowywany przez jednego z rodziców, że cierpi na jakiś brak, że inni mają w domu trochę inaczej, to jeśli nie dotyczy to jego samego, to dotyczy na pewno nie jednego kolegi, koleżanki, jakiejś bliskiej osoby z otoczenia. I z tym tematem ciągle dzieci się mierzą, dzieci i dorastająca młodzież. No i z takim tematem poszukiwania rodzica ja mam wrażenie, że no w sensie metaforycznym już chyba bardziej, mierzą się cały czas dorośli. Gdzieś przeczytałam recenzję Za dużego na bajki Jedynki, że to jest książka familijna, bardziej niż książka dla dzieci i młodzieży. I tak jakoś ten termin zatrzymał mnie na chwilę. Zaczęłam się zastanawiać, czy dwójka też nie będzie w taki sposób odbierana. Nawet nie wiem, czy nie mam nadziei, że tak będzie rzeczywiście czytana. Bo ta opowieść chyba też trochę dotyka takiego braku, którego może doświadczać, którego możemy czuć, będąc osobami dorosłymi. To jest brak rodzica, niekoniecznie w sensie fizycznym, również w sensie emocjonalnym, bo jednak zdarza się czasem tak, że mamy dwoje rodziców obok siebie, ale któryś z nich, albo czasem jedno i drugie jest nieobecne sercem. Więc ten brak chodzi za nami potem przez całe życie. I pisząc tę książkę, no trochę zaglądałam w siebie, trochę przyglądałam się swoim dorosłym przyjaciołom, znajomym i trochę też to miałam w głowie. I zastanawiałam się, jak szybko młody człowiek jest gotowy. No, to już prawdę mówiąc, już tak nie podczas samego pisania, może już po skończeniu książki naszła mi taka refleksja. Zaczęłam się zastanawiać, czy kiedy młody człowiek jest w stanie tak naprawdę, młody człowiek, czy w ogóle człowiek jest w stanie zmierzyć się z tym brakiem tak naprawdę, tak na poziomie emocjonalnym, nie tylko w takim przebiegu trochę bajkowym, idę sobie po górach i szukam swojego ojca, może go tutaj znajdę, tylko w sensie odnalezienia miłości w sobie samym, czy ona rzeczywiście od tego rodzica przyszła, czy może przyszła od kogoś innego, czyli no wydaje mi się, że ta książka, czy mam nadzieję, dotyka również takiego tematu rodziny w ogóle. Czy istnieje coś takiego jak rodzina z wyboru? Czy my mamy możliwość wybrania sobie rodziny poprzez wybór osób, które są gotowe nas kochać i być blisko nas tak naprawdę? No i właśnie taką refleksję miałam.
Ja myślę, że tam pojawia się jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, mianowicie potrzeba podobieństwa. Bo no to jest uderzające, tak, że Piotr, wybranek matki, jest kompletnie niepodobny do głównego bohatera i co więcej, no nie jest jakoś tam imponujący bardzo, tak? No może imponować umiejętnościami, pasją, wieloma rzeczami, o których jeszcze o nim nie wiemy, prawda? Bo Waldek go zna zaledwie chwilę, gdy zaczyna go oceniać. Natomiast on jest kompletnie nieprzystający do jego życia.
Zgadza się.
Natomiast ojciec jest bardzo podobny, prawda? I okazuje się, że to podobieństwo właściwie działa na niekorzyść w pewnym momencie.
Może działać na niekorzyść, ale no właśnie, to po prostu jest zupełnie naturalne, że dzieci, młodzież przymierzają się do swoich rodziców. Świadomie, nieświadomie, pewnie częściej nieświadomie, ale gdzieś się z nimi identyfikują, utożsamiają, zastanawiają się. Rodzice też mają taką tendencję do podkreślania, ty to masz po mnie, a ty to masz po tacie. Czasem to są przytyki, zdarza się pewnie rodzicom niejednym powiedzieć, a ty to bałaganisz tak jak twój ojciec, na przykład, lub niekoniecznie te teksty rzeczywiście są takie w konwencji zabawnej. No ale i same dzieci i rodzice rzeczywiście do siebie się porównują. I teraz no, to jest pytanie, czy to podobieństwo jest rzeczywiście ważne? Co jest istotą więzi, która może się stworzyć między dwojgiem ludzi? Czy która się tworzy właśnie z urodzenia, z genów? Czy to jest taka więź, która ma prawo powstać później? No Waldek jest już kilkunastolatkiem i nagle na jego drodze staje zupełnie obcy facet, który, no tak jak pani zauważyła, jak to zostało napisane, no zupełnie jest inny. Nie ma tych samych pasji, ale strasznie się stara. Tak bardzo się stara, że aż czasem robi z siebie idiotę. Aż za bardzo się stara, zgadza się. Czasem po prostu dla Waldka, dla nastolatka, krytycznie nastawionego do osób dorosłych, no dla niego on jest po prostu ma czasem te zachowania zwyczajnie żenujące, bo jest taki nadmiernie nadskakujący i może być odebrany przez młodego człowieka zupełnie negatywnie, albo można się spodziewać, że skoro się tak stara, to może za tym niekoniecznie stoi taka dobra intencja. Jakby, mam nadzieję, że ten bohater będzie zrozumiały, będzie w taki sposób odczytywany. No, jeśli będzie inaczej, to będę gotowa słuchać tych interpretacji. Mam na myśli Waldka, że będzie odczytywany właśnie jako taki bohater, który ma pełne prawo na starcie, na dzień dobry, nie mieć zaufania do obcej osoby, która się rzeczywiście w jego życiu pojawia. Zależało mi na tym, jak myślałam sobie, bo pani powiedziała, że dużo takich dzieł powstało. Oczywiście i książek, i filmów, masę oglądaliśmy o rodzinach patchworkowych i one na różne sposoby na pewno traktują o tym temacie, ale no właśnie zależało mi na tym, żeby nie było takiego stereotypowego, typowego rozwiązania i takiego super oczywistego happy endu. Ja myślę, że z pewną, mam nadzieję, że niekoniecznie goryczą, ale taką refleksją zostawiam na końcu czytelnika. Nie wiem, co mogę opowiadać, czego nie opowiadać, żeby też rzeczywiście całej książki, całej powieści nie spalić, więc może tutaj już urwę.
A ja pociągnę. Dobra. Trochę spoilerować możemy, bo mówimy jednak do dorosłych, chociaż no co tu dużo mówić, no ja już dzisiaj udowodniłam, że dla dorosłych ta książka jest tak samo atrakcyjna jak dla młodych czytelników. Natomiast wie pani, mnie fascynuje postać ojca i to tak zupełnie serio, ponieważ ja się nabrałam na tego idealnego ojca i pomyślałam sobie, kurczę, no fajnie, no po prostu, no też bym chciała mieć takiego ojca, tak? No przystojny, szpakowaty, drodzy państwo, jeszcze na bosaka, więc w japońskim domu, tak, przygotowanym, stworzonym, wykreowanym na styl japoński, sushi na stole, no czego chcieć więcej, tak? Znaczy tutaj się uruchamiają po prostu wszystkie fantazje mam czytelniczek, natomiast, no rzeczywiście, no ale trochę tak jest, no po prostu wykreowała pani.
Pociągająca egzotyka, która mam nadzieję, że też może być zaczarowana, interesująca, magiczna dla młodego człowieka, prawda? Że rzeczywiście wchodzi w jakiś świat zupełnie nieoczekiwany, w miejscu, w którego no, w Tatrach znajduje się dom w stylu japońskim. Także to jest coś takiego, co wydaje się być zupełnie od czapy, ale przez to super interesujące. Na starcie rzeczywiście następuje takie otwarcie młodego człowieka. Cóż to za tajemna postać i być może są powody, no i ten Waldek próbuje dojść do tych powodów właśnie przez to rozjazdu rodziców i tego, że rzeczywiście nie był, przepraszam, weszłam pani w słowo, ale próbuje dojść...
Ale w ogóle nie ma problemu, zresztą to tyle emocji budzi ta książka, że możemy sobie wchodzić w słowo i to jest całkowicie chyba właściwe. Natomiast rzeczywiście trochę jest tak, że ja do końca nie potrafię negatywnie ocenić tego ojca, chyba przez to, że on nawet nie wiem, czy fizycznie jest aż tak atrakcyjny, ale on jest w pewien sposób atrakcyjny. To znaczy weszła pani faktycznie w taki stereotyp mężczyzny, który odniósł sukces, ale który odniósł sukces na bazie własnych pasji, na bazie ciężkiej pracy i takiego autentyzmu. On jest autentyczny w tym, co robi. Natomiast to, co zaważyło na relacji z Waldkiem, to jest coś, co być może w ogóle dotyczy nas jako społeczeństwo, taka pewnego rodzaju znieczulica na emocje innych. Ja tutaj bym się zastanawiała, czy to w ogóle nie jest jakiś bardzo głęboki temat poruszony. Bo ja mam wrażenie, że ten ojciec ma deficyty, że to nie do końca nawet jest jego wina, że on nie potrafi pewnych rzeczy właściwie gdzieś tam złapać, tylko że on ma pewnego rodzaju właśnie takie jakieś deficyty, które wynikają z bardzo różnych kwestii prawdopodobnie.
Kiedy dzieje się dzieciom krzywda, to jestem daleka od usprawiedliwiania dorosłych. Mimo, że gdyby pewnie wyłączyć tego tatę i zacząć się zastanawiać, co stało za tym, że on prawdopodobnie jest niezdolny do miłości, to pewnie jakieś usprawiedliwienie dla niego by się znalazło. Natomiast rzeczywiście mnie zależało na tym, żebyśmy jednak szli za głównym bohaterem, który ma lat naście, nigdy ojca nie widział, nigdy ojciec się nim nie interesował, a teraz nagle zgrywa przyjaciela i jest rzeczywiście, no musiał mieć wabik jakiś na starcie, dlatego żeby nasz główny bohater poczuł, rzeczywiście realnie mógł dotknąć tego o co pani już wcześniej zapytała, o tego podobieństwa, prawda? Czy to jest takie istotne, żeby ten rodzic, który obok nas jest, czy ta bliska osoba, żeby była naprawdę idealna? Czy ta powłoka, to wszystko, co mamy na zewnątrz, czy to jest wygląd, czy to jest sposób bycia, pewność siebie, czy to jest... Super zainteresowanie, wielki sukces, albo podobne zainteresowania do Waldka, no przecież on spotkał ojca marzeń tak naprawdę. Czy to wszystko jest tak naprawdę istotne? Czy nie są ważniejsze jakieś wartości, które są gdzieś w środku? Mieliśmy to podobne zderzenie, myślę, w pierwszej części z ciotką, która miała niewyparzony język. Zresztą w drugiej części ona się nie zmienia, to jest ta sama osobowość, znowu przekracza granice. Ona rzeczywiście no, może być odpychająca. Waldek ma prawo ją krytykować za coś, natomiast to jest osoba warta miłości, warta przejścia nad jej przywarami. A tutaj no, Waldek dotyka swojej granicy, dochodzi do swojej granicy i przygląda się sobie, mając lat kilkanaście, czy rzeczywiście jest gotowy dać zaufanie, czy jest gotowy zaufać osobie, która go zawiodła swoją nieobecnością przez tyle lat, a teraz ma niby pewne otwarcie, ale tak naprawdę tylko na swoich zasadach. Takich chłodnych, w których no chyba nie będzie miejsca na głębokie uczucie. I tutaj Waldek stoi przed wyborem. Cały czas pisząc zastanawiałam się, czy to nie jest zbyt poważny temat, czy to będzie coś, co rzeczywiście młody człowiek będzie w stanie złapać. No ale liczę na to, że jeśli nawet nie, to być może ta książka kiedyś wróci do jakiegoś już dorosłego człowieka, który będzie się zmagał z, nie wiem, zastanawiając się, mówiłam, że miałam w głowie też tych nawet nie czytelników dorosłych, tylko osoby, które w przyszłości będą osobami dorosłymi i będą się przyglądały swoim relacjom ze swoimi rodzicami. Będą zaglądały do siebie, czy rzeczywiście dostały wszystko, co powinny były dostać, co im się po prostu należało. A jeśli nie, to gdzie mogą czerpać? Gdzie mogą to nadrobić? Albo czy był obok ktoś, kto pomógł im nadrobić pewien brak? Żeby okazać wdzięczność i żeby się wypełnić tą miłością tak do końca. Tak. Tak sobie właśnie myślę o tym tacie Waldka i o jego relacji z nim.
Mm-hmm. Tak, pani Agnieszko, i jakby pełna zgoda. Oprócz tego, że ja drążę, to się z panią zgadzam oczywiście, natomiast to jest też w książce jasno napisane i warto to podkreślić, że no tam jest to otwarcie pewnego rodzaju tematu, takie pogłębienie i trochę podrążenie, ponieważ nawet Waldek zastanawia się, czy jest tak, że no to, co się stało się z premedytacją, czy faktycznie jest związane z pewnego rodzaju nieumiejętnością kochania, czy właśnie jakimiś deficytami. Natomiast bardzo wyraźnie jest powiedziane, jakby jest postawione to rozwiązanie, że my nie powinniśmy się zgadzać, my w roli Waldka, ale my też może jako czytelnicy, jako ludzie w ogóle, na to, żeby ze względu na czyjeś deficyty cierpieć, tak? I pozwalać na takie, a nie inne traktowanie. To jest bardzo wyraźnie pokazane i to w dodatku chyba jest pokazane bardziej niż napisane, co też doceniam, no bo Waldek też znowu po raz kolejny sytuację otwiera. To znaczy on oczywiście powtarza cytat, który matka usłyszała od ojca wiele lat temu, bardzo krzywdzący. Natomiast no, on mówi ojcu wprost, że on nie wie jak będzie, tak? Bo w tym momencie, czy jest w stanie w tym momencie pozwolić sobie na taką relację, na takie zaufanie. No prawdopodobnie nie jest i to jest czytelne. Zresztą ten cytat powtórzony też jest czytelny, że on mu to trochę jednak pamięta, tak? To jest też uzasadnione. Natomiast, no właśnie, nie wiadomo jak będzie też w przyszłości, bo bardzo możliwe, że kiedyś te relacje no jakoś się naprawią. Bardzo możliwe też, że ojciec pewne rzeczy sobie jakoś przepracuje. Natomiast wydaje się, że ojciec jest w takim stanie, który wymagałby jednak pomocy no jakiejś z zewnątrz, bo
to prawdopodobnie, jest, być może tak.
No to jest czytelny stan.
Być może dla tego dorosłego bohatera właśnie spotkanie z dzieckiem, z jego takim czystym umysłem, ze szczerą gotowością do nawiązania ciepłej, dobrej relacji, pomimo bardzo dużej krzywdy i braku przez tyle lat, to może to zderzenie i zauważenie, jak może funkcjonować dobra rodzina, jak wygląda prawdziwa troska, bo ten ojciec też no, zauważa, jak wygląda nowa relacja, dobra relacja jego byłej partnerki, czyli Teresy, z kandydatem na tatę dla Waldka. I jeśli on się temu przygląda i widzi, że to jest dobre, to jest ciepłe, to może jest dla niego jakaś szansa, może rzeczywiście wykona pewną pracę nad sobą i może kiedyś gdzieś w przyszłości. Waldek tego nie zamknął definitywnie, zamknął to na chwilę obecną.
No i to też jest chyba fajne rozwiązanie, takie narracyjne, z tego względu, że jakby ciężko podpowiadać też młodym ludziom w pewnych sytuacjach ich życia, że no, trzeba zatrzasnąć drzwi. Może lepiej gdzieś tam zostawić jakąś delikatną furtkę na tak zwaną przyszłość, bo czasami relacje między dwoma...
Płyną, zmieniają się oczywiście.
Dorosłych ludzi są zupełnie inne, prawda? I ktoś może nie być kompletnie gotowy na tacierzyństwo, ale w dorosłym życiu, z dorosłym człowiekiem, z dorosłym swoim dzieckiem, być może już jakoś te relacje odbuduje, co wiadomo, że pewnie byłoby z korzyścią dla obojga, ale weszliśmy bardzo głęboko, to zejdźmy w takim razie odrobinę niżej, mianowicie do problemu, który dotyczy absolutnie wszystkich czytelników, jak sądzę, mianowicie okres dorastania, bo jak wiadomo, Waldek ma świetną relację ze swoją mamą, natomiast czasami potrzebuje przyjemnego spejsiku. Co to oznacza?
Świetną relację. Zastanawiam się, czy ta relacja jest rzeczywiście aż taka świetna. Ona jest bardzo głęboka i na pewno oparta na bardzo dużej miłości, natomiast mama no, w drugiej części, w dalszym ciągu zmaga się ze swoim lękiem. No, to nie jest tak, kiedy że jak człowiek nazwie sobie swoją wadę, czy problem z jakimś bardziej niż wadę, to myślę, że problem, z którym się zmaga, ona już wie, że boi się nadmiernie o swoje dziecko, zaczyna się tam zabawnie, mam nadzieję, że zabawnie dla czy czytelnika coachować, tak. Próbuję z tego wyjść, próbuję się nauczyć postępować ze swoim nastoletnim, dorastającym chłopakiem tak, żeby pozwolić mu na potykanie się, popełnianie swoich błędów i podnoszenie się i niekoniecznie musi go bez przerwy otaczać swoimi skrzydłami. Więc ta relacja no, dla Waldka może być nieco duszna i, no i właśnie ten spacek dlatego jest mu potrzebny. Ten spacek sprowadza się do tego, że on musi mieć trochę czasu dla przyjaciół, musi mieć trochę przestrzeni do, nie wiem jak to ująć, do rozwijania jakiejś swojej intymności, swojej sfery, do której już rodzic niekoniecznie musi mieć dostęp, niekoniecznie musi się w butach ładować do wszystkiego, co dotyczy tego chłopaka. I właśnie trudno określić, kiedy zaczyna być ten wiek, kiedy zaczyna być ten moment. Waldek jest w takim okresie, że czuje, że ta mama jest może trochę za blisko i trochę powinna dać mu żyć. Więc on rzeczywiście ucieka nie tylko do gier, ale do tych swoich przyjaciół i pewne sekrety ma. I być może to, że udaje się samodzielnie czy ze swoim kolegą szukać ojca i jakby nie zwraca się z tym problemem bezpośrednio do mamy, no wynika właśnie z tego, że ona trochę to traktuje no dalej jak dziecko, więc jeśli on ciągle jest traktowany niepoważnie, no to on też sobie coś udowadnia, że może zrealizować coś samemu, narażając się przy tym na ryzyko. I to jest też takie podniesione pytanie, czy my otaczając nadmierną opieką swoje dzieci, przypadkiem nie narażamy ich jeszcze bardziej niż narażalibyśmy, gdybyśmy dali trochę więcej swobody. Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, po prostu je podnoszę. Sama jako rodzic też się z podobnymi sprawami oczywiście cały czas zmagam. Mam dwójkę nastolatków w domu i to jest problem, który bez przerwy mielę w swojej głowie.
Mm-hmm. Ja bardzo doceniam, że pani w ogóle porusza takie kwestie, które nie mają odpowiedzi w tych książkach, ale też przyznaję, że rodzice nie znają odpowiedzi i rodzice czasami sobie nie radzą z emocjami, i rodzice czasami czegoś nie potrafią przepracować i po prostu jakby ten rodzic nie jest no, postacią idealną, jest postacią niezwykle prawdziwą, więc ja to traktuję jako gigantyczną wartość, że rzeczywiście w tych książkach trochę jak w życiu, ale jest jeszcze jedna kwestia, zresztą jest wiele kwestii w tej książce po raz kolejny, które mocno dotykają życia i to życia i nastolatków, i rodziców, mianowicie czas spędzony z ekranami. I mam wrażenie, że jest tutaj trochę podjęcie tego tematu. Nie wiem, czy polemiki, czy dyskusji na temat tego, jak dzieci spędzają czas. No bo Waldek wprost mówi, że on się trochę nabija z rodziców, z dorosłych, tak? Mhm. Że w momencie, kiedy grają, ale grają w jednym pokoju, to już jest w porządku. Nawet jest przywołany cały dialog, który jest kompletnie absurdalny w tej sytuacji.
No właśnie, no to ja myślę, że to też jest taki temat, który do mnie wraca. Przecież moje dzieci siedzą przy komputerach, siedzą przy telefonach. Ta ich komunikacja trochę inaczej wygląda niż moja, ale ja nie jestem taka pewna, czy ich przyjaźnie, ich relacje są jakkolwiek słabsze czy gorsze niż moje przyjaźnie z czasów, kiedy byłam dzieckiem, młodą dziewczyną i wisiałam do góry nogami na trzepaku albo wysiadywałam na schodkach ze swoimi koleżankami, kolegami. Oni też mają bliskie relacje, one wyglądają trochę inaczej albo sposób komunikacji jest trochę inny. Czy medium, poprzez które łapią to porozumienie, trochę pasje się zmieniają. I ja myślę, że rzeczą naszą dorosłych jest trochę za tym podążać, no i się temu przyglądać, w pewnym zakresie być może się do tego dostosowywać i przede wszystkim chyba nie robić jakichś niemądrych porównań. Dawno to było, a my byliśmy jakąś inną młodzieżą, lepszą młodzieżą. W ogóle nie mam takich uczuć w sobie i takiego przekonania w żadnym wypadku. Ja myślę, że ta młodzież jest taka sama, jak była dawniej. No tylko właśnie czasy się zmieniają i oni idą z duchem czasu. My musimy też się starać za tym wszystkim podążać, więc z mojej strony nie ma krytyki wysiadywania przy komputerze. No, byłabym za tym, co promuje ciotka. Trzeba znaleźć złoty środek, czyli oprócz tego jeszcze trochę pojeździć na rowerze. No, oprócz tego rzeczywiście być może czasem spotkać się w realu też już mam tą terminologię taką, spotkać się w rzeczywistości twarzą w twarz, bo taki kontakt bezpośredni na pewno ma inną jakość. Nie wiem, czy lepszą, ale inną i ona jest na pewno wartościowa. Więc to chyba nie jest jakaś polemika, krytyka, tylko znowu przyglądanie się światu takim, jakim on jest. A jeszcze wracając do tego przyglądania się właśnie, bo tak poruszyła pani ten temat osób dorosłych, że ja ich nie stawiam na piedestale, nie robię z nich osób, które wiedzą jak żyć, które mają odpowiedzi na wszystkie pytania. Absolutnie tak widzę osoby dorosłe jako osoby w ciągłym procesie zmian, rozwoju. I nie widzę powodu, żeby osoba dorosła, czy to jest rodzic, czy to jest nauczyciel, musiał się stawiać właśnie w roli mędrca, nauczyciela, mentora. Nie wiem, czemu ma to służyć tak naprawdę. Być może czas zweryfikuje, może się okaże, nie sądzę, żeby tak było, ale być może jak moje dzieci będą dorosłe, to spotkam się z jakąś krytyką z ich strony, że taka relacja, w której ja się przyznaję do swojej niewiedzy i robię to też na poziomie książki, literatury, to może to nie jest dobre, ale z drugiej strony mam wrażenie, że buduje poczucie bliskości i otwiera trochę na tę bliskość, na pełne porozumienie. I sprawia, że być może osoba dorosła może budzić większe zaufanie dzięki temu, bo jeśli ja wygłaszałabym jakąś prawdę, czy poprzez książkę, czy wprost do swojego ucznia, do swojego dziecka, jako jakąś prawdę objawioną, na 100% pewną, a potem okazałoby się, że się mylę, to czy młody człowiek mógłby mi zaufać? Jeszcze raz, prawda? Mnie się wydaje, że nasze popełnianie błędów, potykanie się przez całe życie jest czymś interesującym w życiu. Nie jest wadą, jest czymś, co daje życiu kolory. I jeśli tak jest, no to ja z tym oswajam moje dzieci, że tak pewnie będziecie mieć zawsze. I mam nadzieję, że trochę robię to też poprzez książkę. Może nie miałam takiego założenia przy pisaniu, ale jeśli coś takiego zostanie, w jakimś czytelniku taka otwartość na to, że przygody w życiu bywają różne, również te nie najlepsze i potem się trzeba podnieść, iść dalej. I te przygody niedobre wynikają czasem z tego, że nie jesteśmy nieomylni. No to jest tylko okej. No. Chciałabym, żeby takie odczytanie było.
Pojawił się jeszcze jeden temat, który też jest nowy i z którym dzieci będą sobie pewnie radzić. Młodzież będzie wspierać na własną rękę, mianowicie sława, tak? Wizja popularności. Mam tutaj taki cytat, wierzcie lub nie, ale rzuciło się tam na nas kilku psychofanów. Doskonała wizja popularności zderzyła się wtedy z rzeczywistością. I to jest kolejny problem albo w ogóle kolejny temat, na który nie da się przygotować dzieci. Po prostu to jest zupełnie inny świat, ale to też jest po raz kolejny wyobrażenie kontra życiem.
Wyobrażenie kontra życiem, ja nie wiem, czy osoba dorosła jest w stanie na taką dużą zmianę, która czasem przychodzi w jednym momencie się przygotować. Rzeczywiście podejrzewam, że dziecku, młodemu człowiekowi może być jeszcze ciężej, dlatego że no, nagle jest wyrywany ze świata, z którym i tak już ma problem z układaniem się, prawda? Bo szybko dorasta, bo bardzo wiele rzeczy się zmienia, zmieniają się jego relacje, zmieniają się jego potrzeby. To jest jedna wielka zmiana, dorastanie. I jeszcze wskakuje coś zupełnie nieoczekiwanego, co jest w kontrze do wszystkiego, co mają rówieśnicy. Mam na myśli właśnie popularność. Myślę, że bardzo ciężka sprawa do przeskoczenia, taka właśnie, o której jestem pewna, że większość nastolatków, nie znam statystyk, bo nie wiem, czy takie badania były prowadzone, ile dzieci, ile młodzieży marzy o tym, o sławie na przykład, ale no, myślę, że możemy założyć, że większość albo przynajmniej bardzo, bardzo wiele młodych osób chciałoby dotknąć popularności albo marzy sobie o tym, utożsamia się z wielkimi gwiazdami młodzieżowymi, myśląc sobie o tym, jak to byłoby świetnie być tak znaną osobą. No nie zawsze jest tak różowo. I Waldek właśnie troszkę tego dotyka. To nie jest jeszcze bardzo duża popularność. To jest chłopak, który gdzieś pewnie w środowisku gamingowym dotyka sławy, jest rozpoznawalny, ale to może zacząć przeszkadzać. I właśnie Waldek, no Staszek się czuje w tym jak ryba w wodzie. Pytanie, czy zawsze tak będzie. A Waldka trochę to uwiera. No i ciekawe, czy być może, jeśli powstanie jakaś trzecia część, czy nie skupimy się na tym, na tej opowieści trochę bardziej, czy jej trochę nie pogłębimy.
No i teraz pani powiedziała, no dobrze. Uznam, że nie usłyszałam tego, po prostu czekam cierpliwie. Natomiast ja bym chciała na sam koniec jeszcze jedną rzecz spytać, mianowicie o nową mowę. I powiem pani dlaczego. Dlatego, że młodzież naśmiewa się z autorów, którzy w ten sposób próbują się do nich zbliżyć. Czy pani miała tego świadomość, pisząc całe te fragmenty związane z nowym partnerem matki, który no właściwie tym się trochę pogrążył i przez to był właśnie taki jakby nieakceptowany przez nastolatka, ale tak naprawdę trochę obciachowe to było.
Oczywiście, no my, dorosłe osoby na wszelkie możliwe sposoby starają się mieć dobry kontakt z młodymi ludźmi, ze swoimi dziećmi albo z uczniami i nigdy nie wiadomo, jaki sposób jest dobry. Są osoby, które na poziomie języka w sposób naturalny, jeśli on jest naturalny, w sposób naturalny potrafią używać tego języka młodzieżowego. Bardzo szybko łapią te wszystkie nowe słówka młodzieżowe i to nie brzmi obciachowo, ale są też takie, którym to zwyczajnie nie wychodzi. No i właśnie Piotr jest takim typem, który się strasznie stara. bo, no bo widzi, że Waldek przygląda mu się z bardzo dużego dystansu, jeszcze nie jest gotowy na to, żeby się jakkolwiek do niego zbliżyć, więc staje na rzęsach i rzeczywiście no, Piotr wydaje się śmieszny, ale o tym języku też myślę cały czas, pisząc głosem narratora, czyli Waldka, zastanawiam się nieustająco, ja jestem osobą po 40, czy wybierając sobie za narratora kilkunastolatka, czy to jest na pewno dobry wybór, czy czytelnicy pójdą za językiem, który proponuje Waldkowi, czy pójdą za językiem, który proponuje jego kolegom i koleżankom. I są takie metody, które sobie wymyśliłam. Na przykład Staszkowi dałam język jego ojca, żeby nie musi... Mhm. Staszek cały czas się powołuje na to, jak powiedziałby mój stary i tutaj leci jakiś cringe'owy, obciachowy tekst. Wymyśliłam to dlatego, żeby nie musieć dawać temu bohaterowi języka młodzieżowego, żeby ci chłopcy, czy chłopcy razem z dziewczyną, z Delfiną, mogli posługiwać się językiem, który będzie dla młodego czytelnika, młodego odbiorcy w jakiś sposób naturalny. I jeśli będzie tam jakaś coś żenującego, coś, co wyda im się bardzo passé, no to będą słowa, na które Staszek się będzie powoływał u swojego taty. Waldek z kolei miał jakieś śmieszne tam przekręcane słówka w pierwszej części, pirytety zamiast priorytety. No teraz jest już za duży, za dorosły, żeby takie błędy popełniać, więc mówi już normalnie. I tutaj staram się unikać takich młodzieżowych terminów i w scenariuszu, i w książce, właśnie z uwagi na to, że młody czytelnik jest bardzo wyczulony na tego rodzaju, czy może być bardzo wyczulony na tego rodzaju fałsz. Ja nie jestem pewna, czy byłoby to takie całkiem naturalne. Więc ten język rzeczywiście, zarówno narracji, jak i bohaterów, którzy tam są, no to jest coś, nad czym myślę podczas pisania bardzo, bardzo intensywnie, żeby było dobrze, żeby się to naprawdę dobrze czytało, dobrze odbierało.
No dobrze. Pani Agnieszko, to książki, które znakomicie odpowiadają na potrzeby młodych czytelników. Mam wrażenie, że są w nich też takie myśli, które dotyczą nas wszystkich, stąd tyle emocji w naszej rozmowie. Mam tu taki cytat na koniec. Myślę o ślicznych bajkach, których wszystkim nam czasem trzeba, żeby się nie rozpaść, nie rozwalić na kawałki. Myślę o gotowości do porzucenia ich i przyjęcia prawdy, ale i o braku mocy, by to zrobić. Bo na przykład Baca bardzo długo nie był gotowy zrealizować wciskania sobie kitu, ale wreszcie przyszedł jego czas i wziął się z życiem za barem. Nazwał samotność samotnością i zawalczył o to, żeby z niej wyjść. Wystarczył impuls. Wystarczyło jedno spotkanie. No więc, Pani Agnieszko, czasami wystarczy jedna książka. Najlepiej, żeby to była taka książka jak Zadłużona bajki, za którą bardzo serdecznie Pani dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję za przemiłą rozmowę, jak zwykle, Pani Agnieszko. Wzruszyła mnie Pani tym cytatem, dlatego mnie Pani tym cytatem wzruszyła, między innymi, że po prostu ja chyba najdłużej nad tym fragmentem pracowałam, teraz mi przypomniałam tą swoją ciężką pracę i redakcję rzeczywiście, bo to jest taka, no wybrała Pani rzeczywiście chyba esencję tego, o czym ta cała opowieść jest. Bardzo Pani dziękuję.